Tak, robi się coraz cieplej na Placu Niepodległości w Zakopanem, bo rzeczywiście jest bezchmurnie, chociaż pojawiają się powoli, z nad Tatr przychodzą jakieś chmury, a państwo pewnie wiecie, że w górach to pogodę można przewidywać na 3 minuty naprzód i to w zasadzie kończy się prognozowanie. Ale to tylko taka mała porada niepogodowa. W Warszawie i w Krakowie pewnie jest pogodnie, ale to tylko zgaduję. W studiu kolejny goście, Kinga Pawlikowska, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jeszcze do tego Wojciech Stankiewicz, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju. Obydwoje państwo z Urzędu Miasta Zakopane.
Dzień dobry.
I to, o czym trochę mówiliśmy już z panią doktor w poprzedniej rozmowie, czyli ochrona i zalesianie, czy rewitalizacja terenów zielonych w Zakopanem. Tutaj stoczył się bój pod koniec wieku XIX, jak kształtować zasoby naturalne Zakopanego. Samo miasto, o ile ja dobrze pamiętam, ma dużo i użytków rolnych, i terenów zielonych, więc jest co rewitalizować, jest gdzie działać, jest gdzie tą zieleń do miasta przywracać, prawda?
Prawda, i dobrze pan powiedział, że odbył się bój, bo właśnie efektem tego boju było to, że równie krupowe zostały objęte ochroną konserwatorską i do dnia dzisiejszego ta ochrona, myślę, z powodzeniem jest prowadzona. To znaczy duży obszar miasta, bo jest to 70 tysięcy metrów kwadratowych w centrum miasta, udało się ochronić od zabudowy. Jest ten teren wpisany do rejestru zabytków. I miasto ma obowiązek prowadzić tam działania w kierunku ochrony, ale też udostępniania. Udostępniania zgodnego właśnie z celami właśnie ochrony zasobów, które przyrodniczych, które posiadamy.
Bo kiedy można łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli jest tyle terenów zielonych w mieście, tak często przez turystów odwiedzanym i tak chętnie wybieranym przez inwestorów, to konflikty siłą rzeczy się pojawiają. I zakusy.
Tak, i trzeba jednak zwrócić uwagę na to, czym Zakopane jest. Czy chcemy, żeby Zakopane było miastem, w którym zachowujemy i zasoby przyrodnicze, i zasoby kulturowe. W związku z tym dla przyszłych pokoleń, dla mieszkańców, tak żeby dało się tutaj po prostu żyć, ale też dla turystów i dla przyszłych pokoleń.
Kinga Pawlikowska, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska. No to jak wygląda to na co dzień działania, żeby rewitalizować, żeby przywracać do życia kolejne tereny zielone w Zakopanem, kolejne parki, zieleńce, skwery?
Głównie pozyskaliśmy środki unijne na odtworzenie, tak jakby odnowienie tej zieleni i dosadzenie nowych form zielonych. I w ramach tych środków unijnych głównym celem w ogóle było poprawa jakości nawet powietrza dzięki nasadzeniom, głównie krzewów i niskiej roślinności. Gdyż według najnowszych badań, tak jakby naukowych, no i poprzednich, głównie roślinność średnia i niska, czyli krzewy i trawniki, przyczyniają się do zwiększenia jakości i najbardziej absorbują pyły i zanieczyszczenia miejskie.
Szczególnie, że Zakopane, może głupio to powiedzieć, ale jeszcze z panem burmistrzem na południe 8 o tym porozmawiamy, że Zakopane, mimo że i ma status uzdrowiska od lat, to jakość powietrza w samym mieście nie zachwyca.
Tu powiem o innym programie realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym Zakopane uczestniczy. To jest wymiana przestarzałych systemów ogrzewania, wymiana starych pieców. Jest ten program w trakcie realizacji, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Tam prawie 1000 budynków skorzysta z tego, że wymieni stary system ogrzewania na nowy, więc tutaj te działania miasta w zakresie ochrony powietrza są różnorakie, nie tylko związane z rewitalizacją zieleni.
I z przywracaniem terenów zielonych, a właśnie jak, czy jest taka szansa, żeby stworzyć, może to jest dobre miejsce tutaj na Podhalu, w sercu rejonu tatrzańskiego, miasto, gdzie zieleń będzie dominowała nad tkanką miejską, gdzie zieleń będzie istotnym elementem miejskiego krajobrazu Zakopanego.
Właśnie takie centrum głównie stworzyliśmy. Nasadziliśmy około 2000 drzew żywopłotowych, 5000 sztuk krzewów, które wzdłuż ciągów, głównych ciągów komunikacyjnych, które tak naprawdę pełnią rolę żywopłotów ochronno-izolacyjnych, czyli w największym stopniu absorbują pyły i zanieczyszczenia powodowane przez samochody głównie, niż drzewa.
I to jest ten...
Otworzyliśmy, zrekultowaliśmy prawie 7 hektarów trawników, które tak jakby przyczyniają się do powstania mniejszych zanieczyszczeń, bowiem stare trawniki przyczyniają się do powstawania zapylenia wtórnego, głównie przez nierówności i przedepty, które miały.
Kiedyś pojawił się taki termin na myśle ludzkości nad tym, jak może miasto wyglądać. Termin nazywa się miasto-ogród. Czy to jest ten cel i to marzenie, żeby Zakopane stało się miastem-ogrodem?
Staramy się w tym zakresie dużo robić, ale w ten sposób, i na to trzeba zwrócić uwagę, żeby z tych terenów dało się korzystać. Nie chcemy zamykać, ogrodzić i zamykać dla mieszkańców i dla turystów tych obszarów. I wystarczy dzisiaj popatrzeć i przejść się do parku miejskiego w ciągu dnia, czy do na równie Krupowej i zobaczyć, w jaki sposób te tereny są użytkowane. I na tym nam właśnie zależało. Ludzie w swobodny sposób korzystają z trawników. Właśnie ten projekt na tym polegał, żeby to umożliwić, żeby można było w każdym miejscu na ten trawnik wejść. Nawet zachęciliśmy mieszkańców w ten sposób, ustawiając na środku tych trawników leżaki, co zachęca ludzi do wejścia na te trawniki. Tam się dzieci bawią piłką, biegają i powiem szczerze, porównując do tego, co było przed wykonaniem tej inwestycji kilka lat temu, a co się dzieje dzisiaj, jest na pewno ta przestrzeń wykorzystywana w dużo większym stopniu i widzę, że ludzie naprawdę to doceniają.
To jeszcze na koniec ten model finansowy, bo to jest też istotne, jak rozumiem, cały program rewaloryzacji, rewitalizacji terenów zielonych w Zakopanem, to nie jest tylko budżet miejski, ale także szereg innych instytucji w ten montaż finansowy takich przedsięwzięć jest wpięta.
Głównym źródłem finansowania była dotacja ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To jest działanie 2.5, poprawa jakości środowiska miejskiego.
To już może mniej szczegółów, więcej szczegółów nie potrzebujemy, czyli środki unijne tu mamy.
Środki unijne w wysokości powyżej 5 milionów złotych. Natomiast całość inwestycji w tym projekcie to jest prawie 10 milionów złotych, więc większa część w tym projekcie pochodzi ze środków unijnych, pozostała część ze środków budżetu miasta Zakopane.
I tak to się odbywa i tak się powoli odtwarza, albo przywraca, albo tworzy wręcz na nowo tereny zielone w miastach, także w Zakopanem. Kinga Pawlikowska, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, była gościem poranka. Dziękuję bardzo. I pan Maciej Wojciech Stankiewicz, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urząd Miasta Zakopane. Dziękuję bardzo za rozmowę. My mamy na zegarach, proszę teraz nie, a może nawet uda mi się, chciałem powiedzieć, żeby nie regulować zegarków, ale nie, mam dokładną godzinę. Jest godzina 7:57. Za 3 godziny godzina wybije równo godzina 8. A to znaczy, że w Radio Wnet będzie swoisty przegląd prasy. A teraz czas na reklamę. Tak już, już wracamy na Plac Niepodległości, wracamy do Zakopanego, wracamy na Podhale. W studio gość, którego zdaje się nie mogło zabraknąć przy okazji poranka z Zakopanego, Wojtek Jachymiak, reżyser, działacz społeczny. Dzień dobry.
A witam serdecznie.
To może zanim o filmie, zanim o kinie, to jeszcze przypomnijmy ten bój, który ty żeś stoczył i ludzie przychylni o własność i o bezpieczeństwo polskich kolei linowych.
Tak, no w tym roku, dokładnie w końcem tamtego roku udało się przejąć z powrotem kolej linową, natomiast właściwie najważniejsze momenty, które decydowały, czy kolej wróci do Polski, czy nie, to był 2015 rok, bo w 2013 roku udało się sprzedać to w spółce luksemburskiej, udało się, to mówię tak w cudzysłowie, udało się. I nie, znaczy w naszej ocenie było to kupienie kota w worku. Na bazie tego kota w worku staraliśmy się odzyskać możliwość odkupienia kolei linowych. Polegało to na tym, że kolej linowa została kupiona bez własności jakby tych terenów koło. I praca, którą my wykonaliśmy, to było przekonanie po pierwsze polityków w parlamencie polskim, żeby nie procedowali ustawy, która dawała możliwość uregulowania gruntów wokół Kasprowego Wierchu, bo jeśli by to się stało, to już odzyskanie tych kolei linowych byłoby praktycznie niemożliwe.
To jest historia rok 2013, a w 2015 wydaje się już być z perspektywy dnia codziennego dość odległą perspektywą, ale historia ma happy end, ma swój finał całkiem niedawno, bo zdaje się w tym roku ostatecznie udało się polskie kolei linowe odkupić przez kapitał polski, z rządem i niejako te tereny zabezpieczyć, te najcenniejsze grunty, które leżą pod wyciągami, pod kolejkami, które należą do spółki Polskie Koleje Linowe, tak żeby ten grunt już nigdy nie stał się obiektem zakusów inwestorów.
Tak, tak, no to jest dla nas symbol, przede wszystkim dla nas, dla górali, bo Tatry są miejscem, które jest miejscem szczególnym, jeśli chodzi o Podhale, bo ono jakby ukształtowało ten kod genetyczny nasz tutaj podhalański, on jest wynikiem właśnie ludów pasterskich, które obejmowały swoją pracą tereny górskie, gdzie to poczucie wolności jest najmocniejsze. I w momencie, kiedy oddaliśmy tę ziemię pod kolej linową dla państwa polskiego, to robiliśmy to dla Polski. I moment, kiedy my tracimy to na konto spółki luksemburskiej, jest dla nas nie do przyjęcia. Więc ta sytuacja walki o kolej linową była naturalna.
A dla górali ta sprawa kolei linowej była jakimś istotną sprawą, także polityczną, która otwierała oczy albo zmieniała pogląd na to, jak działają politycy, jak działają partie polityczne i jak należy walczyć o dobro wspólne, czy było od taką sobie jedną z wielu historii sporu lokalnego z zagranicznym kapitałem.
No więc tutaj w Polsce ścierają się dwie jakby wizje tego, jak rozwijać gospodarczo Polskę. Jedna wizja to była ta, którą reprezentowała opcja sprzedająca koleje linowe, że właściwie mamy prywatyzować wszystko, co jest możliwe do zarabiania pieniędzy, bo prywatny jakby inwestor lepiej zarządza. Natomiast są pewne sektory, które niekoniecznie powinny być zarządzane przez sektor prywatny, chociażby media. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że Radio Wnet jest zarządzane przez Chiny, więc to są pewne rzeczy, które pokazują, jak pewne opcje polityczne podchodzą do spraw chociażby rozwoju gospodarczego. I w naszej ocenie jakby ta opcja, która jest dzisiaj, ma zdecydowanie lepsze czucie przestrzeni rozwoju gospodarczego, gdzie nie wszystkie sektory oddajemy, bo chcemy kontrolować to, co jest strategiczne dla Polski.
No to się jakoś przekłada, już na chwilę wchodząc w politykę, na sympatie wyborcze mieszkańców Podhala i mieszkańców Zakopanego?
Myślę, że tak, że tutaj właśnie mówi się o tym, żeby być apolitycznym. Natomiast my w jakiś sposób nie rozumiemy słowa polityka. Polityka to jest działanie dla dobra wspólnego. I to jest z greckiego. I ja na przykład absolutnie nie poczuwam się do tego, że mam nie podejmować tematów politycznych, bo ktoś pomyśli sobie, że wchodzę w przestrzeń, która jest po prostu brudna, zepsuta. Specjalnie pewne środowiska, które chcą kontrolować światem, zniechęcają nas do polityki, bo mówią tak, no przecież to jest najbardziej zepsuta grupa społeczna. Nie tak do końca jest, ponieważ to są reprezentanci, którzy wynikają konkretnie z regionów całej Polski, więc jedną z ważnych rzeczy, mi się wydaje, którą my musimy podejmować, budując nową Polskę, jest podnoszenie jakości rozumienia właśnie tych wybranych, którzy mają nas reprezentować. Stąd ja zdecydowanie jednoznacznie mówię, które opcje mi odpowiadają, które mi nie odpowiadają.
Nie, to jeszcze na chwilę pozostając w temacie politycznym, polityka lokalna, władze Zakopanego, one się zmieniają, nie zmieniają? Jak to wygląda? Jak wygląda ten opis samorządowy?
Aż tak powiem szczerze, nie śledzę tych takich lokalnych tutaj przetasowań. Na pewno jest to warte zauważenia, że miasto Zakopane jest jedynym, które nie podpisało konwencji antyprzemocowej, gdzie w konwencji antyprzemocowej czytamy, że źródłem przemocy w rodzinie jest religia, tradycja i Kościół. No przepraszam, to jest dokładnie odwrotnie, więc wszystkie miasta w Polsce podpisały konwencję antyprzemocową, jedyne Zakopane się wyłączyło z tego i cały czas jest próba jakby podkopywania tej siły, która jest tutaj wyjątkiem na skalę polską i za każdym razem radni znowuż zgłaszają postulaty, żeby znowuż przegłosować to, przecież jak można nie prześladować rodzinę, jak można kobietę w domu źle traktować. Natomiast dokładnie jest odwrotnie. Jakby ta sprawa pokazuje tak naprawdę, że my jesteśmy dzisiaj odwróceni, stoimy na głowie, a nie na nogach.
To jeszcze zapytam artysty, reżysera o ocenę 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak ona jest odbierana na Podhalu przez górali? To jest tak, że to jest pełna afirmacja, pełna niechęć, czy te uczucia są bardziej pomieszane?
No się generalnie na Podhalu jest dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj te preferencje względem tej opcji, która staje po stronie wartości, zdecydowanie jakby dobrze odpowiadają jakby naszemu patrzeniu, czyli tego, że dla nas wartości są właściwie najważniejsze. Dlatego PiS, stając po stronie Kościoła, stając po stronie dekalogu, będzie miał zawsze dobre notowania w tych miejscach, gdzie są ludy zakorzenione w Polsce, a Podhale raczej nie było terenem, które doznawało jakichś przesiedleń. Wiemy, że ściana wschodnia przeszła na zachód. Zachód niekoniecznie był już zakorzeniony. Na wschodzie zasiedlali innych, więc patrząc z punktu widzenia na preferencje tego, jak powinna Polska wyglądać, na pewno południe Polski lepiej rozumie ziemię, a rozumienie ziemi jest rozumieniem właściwie tego miejsca, które nam daje chleb, czyli Polska.
Nie jest też ta kwestia sporu światopoglądowego, który rozgorzał w Polsce mniej więcej rok temu z niespotykaną tej pory siłą i energią. Ten spór się przerzuci na tą kampanię, która będzie jesienią do Sejmu, do Senatu i będzie trwał on. Ten spór ideologiczny, spór światopoglądowy się nie zakończy 13, 20 czy któregoś tam bądź października razem z wyborami do parlamentu, jak w tej wojnie światopoglądowej między tradycją, a ponadnarodowymi trendami ideologicznymi znajduje się Podhale, znajduje się górale.
No, mi się wydaje, że tutaj, jeśli chodzi o rozumienie, że mamy być po dobrej stronie, jest zawsze takie samo. Natomiast czy my jako Podhale będziemy w stanie reagować i angażować się w to, żeby wspierać pewne działania takie jakby już ostatecznego konfrontowania dobra i zła, bo nazywajmy te rzeczy po imieniu. Przecież to nie jest kwestia ścierania się dwóch opcji politycznych. Bo jak zobaczymy na opozycję, to ta opozycja nie pokazuje programu, tylko właściwie potrafi w ciągu jednego miesiąca zmienić opcję z centrum na bardzo w lewo. Więc to nie chodzi tutaj w tym momencie o poglądy, o coś, tylko o jakąś jeszcze większą siłę, która powoduje, że my w tym momencie jesteśmy sterowani przez jakiegoś konkretnego, ja to mówię, świat ducha. I ten świat ducha związany z wartościami jest po stronie dobra. W przypadku, kiedy stajemy właśnie w tym, co było od wieków przepracowane przez nasze pokolenia, co było wypracowane przez Kościół, przez tradycję, rodzinę właśnie i zła, które po prostu mówi, że w ciągu jednej sekundy można zbudować nowy świat. I tutaj Podhale raczej, przez to, że jesteśmy zakorzenieni, wydaje mi się, że mamy troszeczkę łatwiej, ale z drugiej strony górali czasem jest trudno poderwać ze stołka. Więc my czasem siedzimy i obserwujemy, myślimy, dumamy i w momentach kluczowych jesteśmy trochę spóźnieni.
Zupełnie inny rodzaj zła, to może ten sam, tylko płynący z innej strony świata. Spotkałeś na swojej drodze reżyserskiej, patrząc na to, jak jak Rosja działa na swoim terenie wpływu w Gruzji, na Ukrainie. Dwa filmy powstały, Przyjaźń w cieniu Kremla. Jedna właśnie dotycząca sytuacji w Gruzji, drugi film, druga odsłona tego filmu dotycząca Ukrainy. Już obydwa filmy są zrobione, zmontowane, trwają spektakle, projekcje, kolaudacje, gdzie i kiedy będzie można jeszcze zobaczyć filmy Przyjaźń w cieniu Kremla w reżyserii Wojtka Jachimiaka.
I Macieja Grabesy, dodajmy. To są dwuosobowa robota. No, mamy tutaj pomysł na to, żeby zrobić taki fajny objazd od 1 do 17 września w ramach jakby tej daty wybuchu wojny. II wojny światowej i najazdu Armii Czerwonej na Polskę. I chcemy zrobić 14 pokazów w 7 miejscach przygranicznych Polski z kolejnym sąsiadem, czyli z Niemcami, ze Słowacją, Czechami, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją. Czyli w 7 miejscach chcemy zrobić pokazy, żeby pokazać pewien ten sam gen, czym jest wojna tak naprawdę, bo my zrobiliśmy dwa filmy. Wojna w Gruzji, wojna na Ukrainie, które dzieją się dzisiaj współcześnie, a my cofając się dzisiaj do 80 lat do tyłu, czyli obchodząc rocznicę 80 lat od wybuchu II wojny światowej, pokazujemy, że to jest właściwie cały czas żywe. To nie jest tak, że ta wojna jest odległa, tylko ona się też dzisiaj w innych miejscach tli.
Powiedział Wojtek Jachimiak, a my już zapraszamy ten objazd, mam nadzieję, że on będzie, to jest już pewne?
Nie jest pewne, jesteśmy na razie na etapie czekania na rozstrzygnięcie konkursu w Narodowym Centrum Kultury.
Czekamy na konkurs i na decyzję Narodowego Centrum Kultury, a kiedy będzie decyzja taka, a nie inna, może być tylko jedna, przynajmniej tak się wydaje, to wtedy może Radio Wnet pojedzie z Wojtkiem Jachimiakiem pod siedmiu sąsiadów Rzeczypospolitej i tam będziemy opowiadać o relacjach między Polakami, siedmioma innymi narodami, z którymi obecnie sąsiaduje Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wojtek Jachimiak, reżyser i góral i przy okazji artysta, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mamy godzinę 8:10. To jest idealny moment, żeby zakończyć nasz swoisty przegląd prasy, przegląd życia kulturalnego Podhala z Wojtkiem Jachimiakiem, a zaprezentować Państwu Częstochroj.